dobre książki.
Witam w studiu Albert Jawłowski, autor książki Milczący Lama, Buriacja na pograniczu światów. Z Warszawy przyjechał nasz autor, który jest adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek polsko-syberyjskiej grupy roboczej przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz takich książek jak między innymi Święty Ład czy Dawno temu w galaktyce popularnej, a także autorem scenariuszy filmowych i telewizyjnych. No muszę zapytać o tę książkę. Milczący Jama, Buriacja na pograniczu światów. Dlaczego właśnie Buriacja tak pana zafascynowała?
No to jest długa historia, mógłbym tutaj ją rozwijać.
W skrócie po prostu.
Dlatego, że to jest bardzo ciekawy region. Buriacja jest może, nasi słuchacze na pewno wiedzą, gdzie jest Buriacja, ale może
myślę, że nie, powiedzmy, gdzie leży Buriacja.
Wyobraźcie sobie państwo jezioro Bajkał. Mniej więcej wiadomo, gdzie jest. To jest wschodnia Syberia i za wschodnim brzegiem Bajkału i za południowymi brzegami Bajkału znajduje się Republika Buriacja. Ale to jest tak naprawdę region znacznie szerszy niż sama autonomiczna Republika Buriacja, która jest podmiotem Federacji Rosyjskiej. Bowiem to, co nazywamy jak umownie etniczną Buriacją, czasami takie pojęcie się pojawia, to jest też i zachodni brzeg Bajkału, czyli były ust-ordyński autonomiczny okręg buriacki, który znajduje się na terenie teraz obwodu irkuckiego, ale to jest też nieco dalej na wschód były autonomiczny okręg agiński, który połączono z obwodem czytyjskim w 2008 roku i w ten sposób na mapie Rosji pojawił się kraj zabajkalski. Ale skoro mówimy o etnicznej Buriacji, to możemy też przekroczyć granicę Rosji i Mongolii, która znajduje się na południe od jeziora Bajkał. I tam też w Mongolii Buriatów całkiem sporo żyje i też w tym chińskim Shenehenie, czyli w Mandżurii też tych Buriatów całkiem sporo, nieco mniej niż w Mongolii, w Buriacji też znajdziemy. I tu jest taki bardzo, bardzo ciekawy punkt, a mianowicie jak troszeczkę dalej na wschód sobie palcem po mapie przejedziemy za właśnie okręg agiński, to zobaczymy, że zbiegają nam się trzy granice. To jest granica Federacji Rosyjskiej, to jest granica Mongolii i to jest granica Chin. Więc dlaczego Buriacja? Ja myślę, że już...
Co pan tam robił? Jak pan się tam się znalazł? Dodam, że książka ukazała się w serii Reportaż wydawnictwa Czarne i jest to reportaż. Taki bardzo ciekawy, ponieważ łączy pan historię, o której też właśnie tutaj powiemy, tego nieśmiertelnego lamy, ale też pisze pan właśnie o historii Buriacji, historii Rosji i to połączone jest właśnie z rozmowami z ludźmi, z tym, co się w Buriacji dzieje dzisiaj. Pan tam trafił?
To jest, ta książka wyszła w serii Reportaż i ma rzeczywiście taki, ja trochę tym gatunkiem reportażowym się posługuję, chociaż moim takim pomysłem, taką moją ideą było napisanie książki popularyzatorskiej właśnie o Rosji widzianej z perspektywy takiego regionu zauralskiego, takiego regionu azjatyckiego. I troszeczkę się tutaj wdarłem na obszar gatunku reportażowego, żeby czytelnik zainteresował się tym, bo jakbym zaczął też...
No oczywiście, na pewno reportaż jest ciekawy niż książka naukowa,
ja uważam,
czy nawet popularno
naukowe. Książki naukowe też bywają bardzo interesujące i gorąco wszystkim polecam. Natomiast tym gatunkiem się posłużyłem i...
Na pewno reportaż się dobrze czyta.
Bardzo, bardzo mam dużą nadzieję, że ten reportaż się będzie dobrze czytało i ta książka wyszła niedawno, więc jeszcze za dużo zwrotnych informacji na ten temat
bardzo,
nie mam.
Bardzo, bardzo świeża, tak, też wczoraj do mnie.
Ale mam nadzieję, że udało mi się przepłynąć, właśnie pani powiedziała o tej historii, pani też, ja je dodam o
religia też jest bardzo ważna.
To jest też taki, te spotkanie...
Chyba to jest taki najmocniejszy punkt tej książki.
Tak, chociaż to jest, ja od razu chciałam powiedzieć, że to nie jest książka o religii jako takiej, tylko to jest książka, gdzie w zasadzie ja bardziej ten region staram się przybliżyć czytelnikom. A religia, no, ten kontekst religijny jest bardzo ważny, bo ta postać, która nas przez ten region prowadzi, była zwierzchnikiem buddystów wschodnio-syberyjskich.
Ja już nawet się nauczyłam, jak wymawia się to nazwisko. 12 Pandito Hambo Lama Dashi Dorjo Itigewow w ostatnią medytację wszedł w 1927 roku. Został pochowany, ekshumowany we wrześniu 2002 roku i ciało właśnie tego zwierzchnika wschodnio-syberyjskich buddystów zachowało się w znakomitym stanie. Stwierdzono, że jest to zjawisko powiedzieć, czy nadprzyrodzone, czy nie, ale w każdym razie interpretacja była taka, że zaawansowani jogini potrafią zachować ciało w stanie medytacyjnego czuwania nawet po medycznym, nawet długo po medycznym stwierdzeniu śmierci. I mnie to najbardziej w tej książce zafascynowało.
Ja od razu chciałam państwa poinformować, że ja staram się nie przesądzać o tym, czy on żyje, czy nie żyje, w ogóle się w to nie wdawać. Tylko wykorzystałem tę postać jako taką bardzo... bardzo interesujący, narracyjny pretekst do opowiedzenia o regionie.
Ale też jego historii.
Tak, jego historia, zaraz może ja to
tak
wyjaśnię.
Tak, pokrótce myślę, że warto opowiedzieć, oczywiście nie wchodząc w szczegóły.
Dlaczego właśnie ta postać? Nie dlatego nawet, że to jest taka rzecz, która wydaje się ekscytująca, że człowiek przesiedział w ziemi 75 lat i niektórzy tam twierdzą, że wciąż żyje. Chodzi tutaj o to, że...
I ciało nie było zabalsamowane. To też istotne.
To jest... stuprocentowej pewności nie ma, bo jeden ze specjalistów, który... A to wybitny specjalista, bo człowiek, który zajmował się balsamowaniem mumii Lenina na Placu Czerwonym między innymi, powiedział, że on nie wie dokładnie, dlaczego to ciało się zachowało, ale być może użyto jakiegoś sposobu balsamowania, którego on nie zna, bo przecież nie wszystko wie, koniec cytatu. Więc specjaliści nie wykluczyli, że to mógł być takie coś. Nie wykluczyli, że to w gruncie rzeczy mogło też być związane z jakimś defektem genetycznym, na który cierpiał Itigewow, więc to jego ciało się tak nietypowo zachowało. Ale ja bym chciał jeszcze zacząć od tego, dlaczego ta postać. Otóż on był zwierzchnikiem wschodnio-syberyjskich buddystów. Buriaci są buddystami, tam jest też bardzo silna tradycja szamańska wciąż żywa. To jest taki trochę synkretyczny obszar. On był zwierzchnikiem tychże buriackich buddystów w bardzo ciekawym momencie, a mianowicie w zasadzie taką karierę w strukturach buriackiej sangi on robi na przełomie XIX i XX wieku i zostaje tymże hambolamą na początku XX wieku, czyli w momencie, kiedy mamy w zasadzie nie tylko w historii Buriacji, ale w historii całej Rosji, ale również całego świata, mamy niezwykle dużo interesujących wydarzeń, które widziane właśnie z perspektywy tego regionu zauralskiego być może troszeczkę rzucają inne światło i z innej perspektywy możemy się im przyjrzeć. Otóż to mamy tak, 1904 rok, wojna japońsko-rosyjska. Z perspektywy Buriacji, po bliskiej Mandżurii, wygląda to troszeczkę inaczej niż myśmy się do tego przyzwyczaili. Zaraz potem idzie rewolucja 1905 roku, która akurat na obszarach Buriacji nie była tak burzliwa, ale tam się wiele rzeczy też wydarzyło. Między innymi do głosu zaczyna dochodzić pokolenie inteligencji świeckiej, ale z drugiej strony też bardzo silny ruch reformatorski w ramach samej sangi buddyjskiej. Potem mamy pierwszą wojnę światową, a potem mamy rewolucję lutową. Po rewolucji lutowej mamy mnóstwo różnych ciekawych, bardzo gorących miesięcy w ogóle w dziejach Rosji, też w dziejach tych prowincji zauralskich. mamy przewrót październikowy i wojnę domową, która akurat na przykład na obszarze Zabajkala wygląda znacznie inaczej niż my to stereotypowo widzimy w ramach takiego konfliktu jasno określonego między czerwonymi a białymi.
To znaczy, co tam się działo?
Tam tak naprawdę, skoro już o tym zaczęliśmy mówić, ten podział na czerwonych i białych funkcjonuje w nieco ograniczonym stopniu. Tak naprawdę tam się bolszewicy tam mają wpływy bardzo mizerne na samym początku. Mamy tam na przykład niejakiego atamana Siemionowa, który formalnie był podkomendnym admirała Kołczaka, ale w gruncie rzeczy uprawiał troszeczkę, no miał wiele swoich własnych pomysłów, między innymi wsparty przez Japończyków i zaczyna się angażować w coś, co nazywało się Wielką Mongolią. To znaczy takiej próbie stworzenia dość z naszej perspektywy utopijnej na gruzach upadających Imperium Chińskiego, Imperium Qing i Imperium Romanowów, takiej wielkiej przestrzeni, którą zamieszkują ludy mongolskie. To jest Mongolia współczesna, to jest tak zwana Mongolia wewnętrzna, czyli ten obszar, który jest w obszarze Chin. To jest też Buriacja, która jest takim obszarem. Buriaci są jednym z ludów mongolskich. Ten pomysł oczywiście on dość szybko upada, ale tak naprawdę znów ten podział na białych i czerwonych nam tutaj szwankuje. Potem pojawiają się bolszewicy, w 18 roku przechodzą na wschodni brzeg Bajkału i muszą się z kimś dogadywać, bo tam nie ma zbyt wielu bolszewików. I z kim się dogadują? Zaczynają się dogadywać
z buddystami?
Z buddystami też, z tym, zwłaszcza tym skrzydłem reformatorskim, reprezentowanym między innymi przez niejakiego Lamę Agwana Dorjiewa, o którym dość sporo pisze, bardzo barwna postać, bardzo ciekawa. Dogadują się też z miejscowymi socjalistami buriackimi, bardzo mocno narodowo zorientowanymi, którzy widzą swoją szansę w otrzymania jakby większej swobody w nowym powstającym państwie. Trochę nie mają wyjścia też w gruncie rzeczy, no bo bolszewicy są skuteczni militarnie, politycznie, więc muszą z nimi rozmawiać. Ale z drugiej strony to bolszewicy w 23 roku stworzą coś, co nazywało się Buriat Mongolską Autonomiczną Republiką Radziecką, czyli de facto dadzą coś w rodzaju takiej no kulawej, ale jednak namiastki quasi państwowości buriackiej. Oni w 23 roku nie wiedzą, czym to się skończy. No, mogą się domyślać, czym to się skończy. Za chwilę się okaże, że ten karnawał narodów, który bolszewicy rozpoczynają, ponieważ muszą to zrobić. Dlatego, że jak weźmiemy sobie Rosję w 1914 roku, kiedy zaczyna się pierwsza wojna światowa i patrzymy na to, kto w tej Rosji mieszka, to mamy na zachodzie Polaków, Finów, mamy Azję Centralną, mamy całą mozaikę narodów i ludów grup etnicznych syberyjskich i okazuje się, że prawosławni Rosjanie to jest niespełna połowa tego społeczeństwa. I co bolszewicy robią? Bolszewicy robią rzecz genialną, a mianowicie zaczynają kokietować i czarować ruchy narodowościowe. Już tydzień po przewrocie październikowym wydają taki manifest skierowany do narodów upadającego imperium, gdzie obiecują im, ile wlezie. I rzeczywiście w momencie, kiedy tę wojnę domową wygrywają, starcza im rozumu, żeby to kruche państwo sowieckie w jakiś sposób podtrzymywać również na barkach tych ludzi, których za kilka lat oskarżą o burżuazyjny nacjonalizm i zaczną ich eksterminować.
To ciekawe, ale do podobnego zabiegu uciekła się caryca Katarzyna, o czym pisze pan również w
nie
książce.
Wiem, czy to
no, ale
podobieństwo tych zabiegów jest umowne, nazwijmy to delikatnie.
No powiedzmy
ale
mieszanie polityki i religii, ponieważ one też właśnie, by wzmocnić swoje wpływy, tak, nawiązała kontakt z buddystami.
To jest taka
burieckimi.
To jest ona.
A w ogóle ta historia tego buddyzmu, to rzeczywiście wydaje mi się, że moglibyśmy bardzo, bardzo długo
o tym rozmawiać. Się skoncentrowali.
Książka 300 stron liczy ponad, więc
ja wrócę do naszej,
nie możemy
do
tego
naszej,
wszystkiego
do naszej postaci, czyli Hambo Lamy Tygiełowa, który uchodzi za w tradycji buddyjskiej, buriackiej, uchodzi za inkarnację niejakiego Zajain Lamy, czy człowieka, który przeszedł do historii pod rosyjskim nazwiskiem Zajajew. I tenże Zajajew to był pierwszy Pandito Hambolama, który sławił się między innymi tym, że uznał carycę Katarzynę i jej poprzedniczkę Elżbietę za wcielenia białej tary, matki wszystkich buddów, doskonałej czystości i tak dalej. Teraz możemy
bardzo
sobie
kontrowersyjnie to brzmi.
Nie zupełnie, dlatego że w świecie azjatyckim, buddyjskim takie rzeczy się działy, że jakby władza polityczna miała swoją taką manifestację, mówiąc naszym językiem, sakralną też. Mhm. Więc oni de facto uznali prawomocność rządów dworu petersburskiego na Zabajkalu. Co robi dwór petersburski? No oczywiście twierdzi, że Zajajew jest jedynym liderem wschodniosyberyjskich buddystów, czyli to wydarzenie w jakiś sposób wieńczy ten dość długi, skomplikowany proces przyłączania Zabajkala do Imperium Rosyjskiego. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w 2002 roku to ciało zostaje wydobyte i wokół niego
właśnie,
tworzy
wracając
się ten,
do naszego
tak,
Lamy.
Dlaczego,
tak.
O czym tutaj jest mowa? Że tak naprawdę to jest bardzo wielowymiarowa opowieść, ale no jak żeśmy tutaj...
To właśnie to ten... I ten te wymiary wszystkie,
i ten taki
te wszystkie
najbardziej
wątki, trop,
nazwijmy go
w książce,
powierzchownym, tym wymiarem takim społeczno-politycznym, de facto jest to w jakimś sensie też kult postaci, która w swoich poprzednich wcieleniach uprawomocnia Buriację jako część państwa rosyjskiego. Prawda? I generalnie rzecz biorąc, trochę ten kult tak egzotycznie brzmiący, jogina, który 70 lat gdzieś w ziemi przeleżał, jest de facto elementem takiej troszeczkę ideologii państwowej. I oczywiście to jest jeden z wielu wymiarów, bo ta postać jest bardzo wielowymiarowa, stąd też wynika mój pomysł, żeby uczynić ją takim przewodnikiem naszym
po tym
pograniczu. Tak. Więc generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy chcieli teraz jeszcze przyjrzeć się takim zakorzenieniom cywilizacyjno-kulturowym, które za tym idą, no to możemy zobaczyć, że przed tym, że pierwszym Hambolamą Zajajewem, Itigiełow miał wiele innych inkarnacji, że jego pierwsza inkarnacja to jest pewien jogin, który żył nad Gangesem przed jeszcze urodzeniem Buddy Shakyamuniego, czyli tego Buddy historycznego, tak go nazwijmy.
Prawdziwego Buddy, którego znamy z rozlicznych wizerunków.
Tak, tego, którego na przykład Keanu Reeves był łaskaw zagrać w hollywoodzkim blockbusterze. No każdy człowiek, który stanie się Buddą, osiągnie stan Buddy, jest prawdziwym Buddą. No w każdym razie, wracając do kwestii zabajkalskich, kwestii rosyjskich i buriackich, to też zobaczymy, w jaki sposób ten bardzo interesujący region Rosji pozycjonuje się cywilizacyjnie. To znaczy, jeżeli tu mamy kult człowieka, który gdzieś kiedyś tam pojawił się nad Gangesem, w międzyczasie się zdążył kilkukrotnie odrodzić w Tybecie jeszcze, to zobaczymy, że takie mówienie, że Rosja jest przestrzenią ogromnego, wielkiego pogranicza, które to pogranicze ciągnie się mniej więcej od okolic Elbląga aż do Pacyfiku, tak naprawdę ma również inne zakorzenienia niż to bizantyjskie, słowiańsko-cerkiewne potem, ale też sięga swoimi korzeniami brzegów Gangesu nawet w pewnym
tak,
sensie.
Tak, Tybet, Indie.
Tak, no i jeżeli jeszcze przelecimy, to brzydko tak przelatywać szybko przez takie sprawy, no ale dobra, okej. Okay. Jeżeli zobaczymy, że w Imperium Romanowów, a potem w Związku Radzieckim te obszary też były, czyli Azję Centralną, która w zasadzie jest jakimś zakorzenieniem też idącym w stronę cywilizacji islamskich na przykład, no to zobaczymy, że rzeczywiście ta machina ogromna, złożona mozaika, jaką jest Rosja, to nie jest pusty frazes. Nam się oczywiście kojarzy Rosja jednoznacznie z kopułkami cerkwi Wasyla Błażennowo na Placu Czerwonym i z gwiazdami, które na tym Placu Czerwonym na basztach Kremla się znajdują. Ale im dalej będziemy sobie szli w stronę wschodnią, tym więcej będziemy widzieli też tych pograniczy. A jeszcze możemy pójść na północ, w okolice w zasadzie już bieguna, niemal w kierunku bieguna północnego, i zobaczymy tam całą mozaikę tych ludów, które teraz zostały określone mianem na przykład cywilizacji cyrkumpolarnej, prawda, czyli tej bliskiej, na przykład, nie wiem, północnym ludom Ameryki Północnej, czy północnej Skandynawii i tak dalej, więc zobaczymy, jakie tutaj w ogóle, jaka tutaj galaktyka się przed nami otwiera, więc wracając do samej Buriacji, bo już nie chciałbym tutaj tych kart rozkładać w nieskończoność na stole.
Dla mnie to też było ciekawe i ciągle to podkreślam, że właśnie jest tam i buddyzm, i szamanizm, i prawosławie. I też chciałam pana tu zapytać, bo to myślę, że też będzie, o buddystach wspomnieliśmy, ale na przykład jak wygląda tam szamanizm? Czym zajmują się współcześni szamani?
Szamani się... Ja bardziej jakoś tak...
Wspomina pan.
Przywiązany jestem też bardziej do takiego... Rzadko używam określenia szamanizm, bo muszę się przyznać, że go troszeczkę nie lubię, dlatego że ten szamanizm, ten izm, on się pojawia zdaniem niektórych badaczy, i ja się tutaj przychylam do tego stanowiska, on się pojawia tak naprawdę w raportach urzędników, którzy muszą jakoś opisać świat, którego do końca nie rozumieją. Są szamani, więc jest jakaś religia. A jak jest ta religia i tam są szamani, to jest szamanizm. No to trudno tę tradycję szamańską jednoznacznie nazwać taką
religią.
Ja nie wiem, można.
No właśnie,
to, można,
czy to jest religia właściwie?
Ja nie wiem, czy w ogóle jest sens na to pytanie odpowiadać. To jest jakiś system światopoglądów, wierzeń, jakiś system społeczny też.
Ale jak to wygląda dzisiaj właśnie?
No dzisiaj jest, po 91 roku jakby odrodzenie tych nurtów, to się nawet niektórzy nazywali neoszamanizmem, czy powrotem do korzeni, jakkolwiek. I rzeczywiście tych szamanów jest mnóstwo. Niektórzy twierdzą nawet, że jest ich za dużo i że jest mnóstwo szarlatanów, ludzi, którzy tak naprawdę mają...
Podszywają się pod szamanów.
Tak, no nie wiem, tam przebierają się za szamanów na wyspie Olchon nad Bajkałem i zabawiają turystów. Ale to mniejsza z tym. No, generalnie wracając do tego wątku, szamanów jest ich dużo. Rzeczywiście jakby ta tradycja, mimo tego, że w Związku Radzieckim bardzo mocno opresjonowana, ona nie zaginęła. Ona przetrwała. I ciekawostką jest to, że jak się spojrzy na badania, takie badania ilościowe na przykład, no to zobaczymy, że większość Buriatów określa się jako buddyści. Ale jednocześnie ci, którzy się określają jako buddyści, do szamanów chodzą, bo mają do nich jakieś tam sprawy, prawda?
Leczą się na przykład?
No, leczą się w jakiś sposób, no, starają się też jakieś, no, to nie chodzi tylko o leczenie, ale też jakieś sprawy związane z samopoczuciem, sprawy związane z, nie wiem, z wyprawieniem kogoś na tamten świat. No mnóstwo, no, szamani obsługują całkiem sporo tych potrzeb ludzkich. Ja bym się chciał wrócić do buddyzmu, buddyzm jest mi o tyle bliższy, że mam takie wrażenie, że jakoś bardziej tutaj jestem osadzony w tej tradycji, która jakby nie wyklucza się. Bardzo ciekawe też jest poobserwowanie Rosjan miejscowych, bo Buriacja jest regionem, w którym żyje pełno Rosjan i w zasadzie Rosjanie są większością w Buriacji w gruncie rzeczy. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że...
Procentowo jak to wygląda?
Procentowo to...
50%? Więcej.
To jest, Buriatów jest, tak oficjalnie mówi się, że jest 35-40% nawet niektórzy mówią, ale tak...
Tak około 500 tysięcy, tak? Jak
500 tysięcy jest w ogóle. W samej Rosji mówi się, że ponad 350 tysięcy. I teraz zobaczmy sobie, bo o tych Rosjanach tylko skończę, bo to jest ciekawy wątek. Rosjanin, jeżeli pani przyjdzie jako ankieter do Rosjanina i się go pani zapyta o wyznanie, to on pani powie jestem pewien na prawie 100%, że on pani odpowie, że prawosławny. Dlaczego on pani odpowie, że jest prawosławny? No bo jest Rosjaninem, no to kim ma być? Ale z drugiej strony nie wyklucza to wcale, że w określonej sprawie pójdzie do dacanu buddyjskiego, a jak będzie trzeba, to pójdzie do szamana też, bo do szamana się chodzi w innej sprawie. I być może popom prawosławnym to się nie do końca podoba, nawet na pewno, no ale takie jest właśnie pogranicze, prawda, że ci Rosjanie, którzy żyją w tamtym obszarze, no w jakiś sposób zakorzeniają się w tym świecie. No to jest tak, że jak się, nie wiem, przejeżdża przez Przełęcz, wręcz na przykład. Mm-hmm. I trzeba tam przez okienko wyrzucić trochę ryżu, pieniążek albo papierosa, coś, żeby tam tym duchom coś oddać, no to Rosjanie też nie mają z tym problemu większego, no bo tu się tak robi po prostu. Mm-hmm. I tak to wygląda. Także generalnie rzecz biorąc, to jest taki obszar bardzo synkretyczny. To w samym buddyzmie buriackim jest mnóstwo tych wątków szamańskich, dlatego że oni, że Buriaci są buddystami w sumie od niedawna, prawda? No to jest bardzo w ogóle fascynujący moment, kiedy buddyzm trafia
na Zachód. A kiedy to właśnie?
To jest mniej więcej XVII wiek, początek XVIII, no bo to jest oczywiście proces jakiś długi, który ukorzeniania się religii. W tym samym momencie przychodzą z Zachodu przecież Rosjanie, przychodzą Kozacy, przychodzą popi prawosławni, przychodzą urzędnicy, przychodzą kupcy. Więc to jest tak naprawdę dla tego obszaru taki moment podjęcia bardzo ważnych decyzji tożsamościowych i to takich decyzji podejmowanych pod dużą presją. I tu jest jeszcze ciekawsza rzecz w tym wszystkim, bo jak się przyjrzeć dokładnie tej historii, to zobaczymy, że państwo rosyjskie zachowuje się niekonsekwentnie wobec konfesji buddyjskiej. Czasami ją wspiera, czasami wręcz przeciwnie. Ale w gruncie rzeczy w pierwszym momencie Rosjanie akceptują ten fakt, że Buriaci zaczynają być buddystami. Mało tego, starają się ten fakt wykorzystać, bo wydaje im się, to podkreślam, że jakaś hierarchia buddyjska jest dla nich bardziej czytelna niż na przykład szamani rodowi, którzy z tym nie wiadomo, z każdym z osobna by się trzeba było dogadywać. Mm-hmm. A tutaj im się wydaje, że mają jakąś hierarchię, która, jeżeli mają tego lidera, no to hierarchia jest
już tak, jakoś tam zachowana.
Zachowana i że jest lojalna. To oczywiście potem oni w XIX wieku się zorientowali, że to tak nie do końca wygląda, że w zasadzie nie dla wszystkich buddystów wschodnio-syberyjskich Pandito Hambolamowie są najważniejszymi hierarchami buddyjskimi, bo część, na przykład większość uważa,
ich
że...
Ich nie uznaje.
Uznają, ale generalnie uważają, że Jebtsun Dambach...
Robią swoje.
Że Jebtsun Dambach Hutuchta Bogdo Gegen w Mongolii jest ważniejszy, na przykład, aha, prawda? Czy coś takiego. Albo na przykład...
To skomplikowane Hambolama jest
siedzi, Hambolama siedzi w jednym klasztorze, który jest przypisany do kilku rodów, ale kawałek dalej jest inny klasztor, w którym mają swojego lidera i uznają teoretycznie Hambolamę, ale słuchają się swojego, prawda? Więc to jest coś, co Rosjanom naprawdę napsuło mnóstwo
krwi
i też nie do końca to byli w stanie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. No i ciekawe jest też to, że Rosjanie od samego początku traktują właśnie tę konfesję buddyjską w kategoriach myślenia cerkiewnego, czyli takiej autokefalicznej instytucji, która podlega w zasadzie państwu, która jest...
Którą można jakoś sterować.
I tak, to oni to instytucją sterowali, ale też wyglądało to trochę tak, że Lamowie też grali swoje gry, będąc lojalnymi oczywiście wobec państwa rosyjskiego, ale potrafili bardzo dobrze o swoje interesy zadbać. Także to jest taki też fajny przykład na zobaczenie, w jaki sposób prowincja jest w stanie grać z metropolią, być wobec niej lojalną, ale też jakby dbać o swój interes. I to też jest, Buriacja jest takim też ciekawym obszarem i ta postać właśnie Itygiełowa do przyjrzenia się, w jaki sposób metropolia gra z regionem i jak region gra z metropolią. Też to jest stąd właśnie pomysł, żeby tę postać uczynić bohaterem tej książki.
I ten kult jego tam nadal trwa, ponieważ odbywają się jakieś uroczystości, właśnie
teraz.
Festyny.
On tak naprawdę, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ten kult, on jest bardzo świeży w gruncie rzeczy, bo oni go wykopali w 2000 roku i w ciągu 10 lat w zasadzie ten kult całkowicie rozkręcili, no bo przed 2002 rokiem wiedza na temat Hambolamy Itygiełowa nie była znowu aż tak bardzo powszechna, a poza tym nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że to jego ciało się zachowało, więc to jest absolutnie współczesna i świeża w gruncie rzeczy rzecz, która się jednocześnie zakorzenia bardzo głęboko w historii.
Czyli tam tłumy pielgrzymują, tak? Do tego,
no,
do tego
klasztoru. Sporo ludzi pielgrzymuje i też z zagranicy, z Mongolii przyjeżdżają, też z innych obszarów Rosji, zdarza się, że z Kałmucji, która też jest regionem buddyjskim, chociaż Kałmucy mają swoją własną hierarchię z Teotulku Rinpoche, Shanjin Lamą, więc ogólnie to jest No przyznam, że ja z dużym niepokojem zabierałem się za pisanie tej książki, żeby z jednej strony za bardzo na skróty nie pójść i nie spłycać i nie podeformować pewnych bardzo ważnych rzeczy. Nie wiem, czy mi się to udało. A z drugiej strony, żeby po prostu nie...
Żeby ta sfera żeby to było czytelne, tego
żeby to
nie,
było czytelne też ogólnie. Żeby to nie była też historia o tym, że wykopali ciało i wierzą, że
nie,
ono
nie,
żyje.
Nie, zdecydowanie nie. Ta jego historia jest tutaj bardzo ciekawie opisana, bo myślę, że to dla tych, którzy się interesują i buddyzmem, i jogą, i polityką, i historią, ale też ta warstwa fabularna jest ciekawa, bo opisuje pan też spotkania z ludźmi zwykłymi, którzy tam żyją.
Nie fabularyzowałem, tylko to akurat rzeczywiście to były postaci, które rzeczywiście spotkałem i też te cytaty najczęściej pochodzą z materiałów, które mam nagrane na dyktafon, więc tu nie fabularyzowałem. Natomiast musiałem też opowiedzieć mity, no bo to jest opowieść o micie społecznym, politycznym, micie tożsamościowym. I wtedy pozwalałem sobie przy opisywaniu tych mitów wejść w taką historię quasi-fabularną, taką historię mityczną. Więc tutaj te rzeczywiste spotkania z ludźmi przechodzą w opowieść mityczną i potem ja po powiedzeniu tego mitu staram się zeskrobywać tę taką fantastyczną historię. Na przykład troszeczkę piszę o niejakim Namnane Lamie, który jak legenda głosi walczył z szamanami na Ohanaju. No i to wygląda w takim pierwszym momencie niemalże jak jakiś film science fiction, jak oni tam tymi mocami walczą. Ale staram się po opowiedzeniu tego wątku powiedzieć, co tak naprawdę może to oznaczać. A mianowicie to, że na przykład niekiedy, akurat może nie w tym wypadku, ale niekiedy lamowie ramię w ramię z urzędnikami państwowymi trochę tych lamów kopali pod stołem, bo byli, nie lamów, tylko szamanów kopali pod stołem, bo byli dla nich konkurencją. I jak się przejrzy po tym przeczytaniu mitu o tych niesamowitych historiach suche, na przykład raporty sądowe i procesy tam na przykład, nie wiem, czasem szamanom wytaczane, no to to jest bardzo dalekie od mitu. Więc to jest właśnie za tą mityczną maską kryją się bardzo konkretne takie wydarzenia, które nie mają w sobie już tej takiej romantyki, metafizyki i tak dalej, tylko mają taką twardą rzeczywistość. Nie, dość nieprzyjemną niekiedy.
Jak to w reportażu. Bardzo dziękuję. Albert Jawłowski, autor książki Milczący Lama, Buriacja na pograniczu światów, był dziś naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję również.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.